Dlaczego starowierzy uciekali przed Imperium Rosyjskim, a zarazem trudno im było zadomowić się w Polsce? Osiedlili się w gruncie rzeczy w miejscach, na przykład na Suwalszczyźnie, w których nikt nie chciał mieszkać z racji niedostępności czy dzikości natury.
Starowierzy to jest taka grupa religijna, która stawała się starowierami w procesie. Może od tego zaczniemy, bo rzeczywiście to, co się działo na początku, w połowie XVII wieku w Rosji, czy też może sensownie byłoby powiedzieć w carstwie rosyjskim, bo oni po prostu nie przyjęli reformy cerkwi, ale tak naprawdę to już był taki moment, w którym oni czuli się zmęczeni szeregiem reform, które miały doprowadzić właśnie, wyłożyć fundament pod zawiązujące się wtedy imperium. Bo jeszcze nie możemy na ten moment powiedzieć, że to już było Imperium Rosyjskie, ale niewątpliwie z czasem właśnie poprzez to ułożenie soborowe, które rzeczywiście dużo zmieniało w tamtym czasie, ono się powoli tym imperium stawało. I rzeczywiście starowierzy to była taka grupa ludzi, którzy czuli, że ten kraj jest dla nich coraz bardziej opresyjny. Znaczy, od samego początku byli uznani za heretyków w związku z przyjęciem tej reformy i z czasem przemieszczali się coraz bardziej na zachód, między innymi docierając już w pewnym momencie na Suwalszczyznę. Tam już dotarli w takim spokojniejszym momencie, to znaczy to już nie była ucieczka przed represjami, to już było szukanie swojego miejsca. Czuli się sobą, czuli się właśnie już staroobrzędowcami i na tą Suwalszczyznę dotarli, dlatego właśnie, że tam były miejsca, które tamtejsi włodarze tak jakby oddawali w dzierżawę, później na własność, po to, żeby okiełznać trochę właśnie to takie dzikie, przyrodniczo miejsca, a oni czuli się już z tym dobrze. Znaczy w związku z tym, że ich początki były takie, że uciekając przed represjami chowali się po tych różnych właśnie trudno dostępnych miejscach, to mieli świadomość tego, że są w stanie się jakoś z tym lasem zżyć, pogodzić, jakoś go złagodzić, okiełznać i tak się z nim jakoś polubić. I stąd właśnie Suwalszczyzna.
Mówi pani ich, ale w gruncie rzeczy to też jest pani historia, więc zapytam w ten sposób. Nie chcieliście, cytując również fragment pani książki, nie chcieliście szowinistycznej tożsamości wielkoruskiej i to poczucie dumy być potomkami tych Rosjan, którzy swego czasu odrzucili poddaństwo wobec zawiązującego się sojuszu tronu z ołtarzem winnego tylu ludzkich krzywd. I jeszcze jedno, że z poszukań rosyjskości w sobie pozostała mi pycha, że pochodzę od Rosjan, którzy się przeciwko Rosji zbuntowali.
Tak, oczywiście to jest wszystko w procesie, bo nie można traktować oczywiście tego ahistorycznie. W gruncie rzeczy oni właśnie poprzez ten swój gest odrzucenia reformy cerkiewnej rzeczywiście stawali się z czasem taką właśnie grupą, która była gdzieś na marginesach historii, ale bardzo świadomie. To znaczy bardzo chcąc być poza właśnie tymi wszystkimi dużymi narracjami historycznymi, poza poszukiwaniem jakichś drapieżnych tożsamości, czy też jakichś tożsamości, które dążyłyby do jakiejś dominacji. I w tym sensie dla mnie to rzeczywiście osobiście jest ważne odkrycie, bo ja początkowo długo szukałam swojego punktu zaczepienia, no bo jest to niewygodny korzeń, to jest ten gorszy korzeń, w momencie, w którym on jest gdzieś tam, wyrasta właśnie z tamtej gleby. I rzeczywiście szukałam tej rosyjskości w sobie, był taki moment, podczas gdy mama zawsze bardzo świadomie pokazywała mi, że nie tam go szukam. A ja trochę robiłam wbrew mamie i grzebała mnie tam, gdzie trzeba, bo okazało się właśnie, że ta starowierskość już kompletnie z tą rosyjskością taką, która mimo wszystko się wywodzi z tej właśnie wielkoruskiej szowinistycznego podejścia do świata, ona po prostu nie ma z nią nic wspólnego, bo ona się już właśnie w tym momencie, kiedy był ten newralgiczny moment właśnie zawiązywania się tego sojuszu tronu z ołtarzem, oni się po prostu z tego wypisali. I w tym sensie to jest dla mnie takie podstawowe odkrycie tej właśnie dumy, opowieści o tym, że można wyrastać z tego korzenia ruskiego, ale jednocześnie on nie musi być wstydliwy. On może być właśnie piękny.
I dzisiaj bardziej się pani autodefiniuje jako pół Polka, pół starowierka.
Tak się autodefiniuje. Natomiast zdaję sobie sprawę oczywiście, że ja jestem właśnie rozdwojona. To znaczy ja też tą książką w żaden sposób nie roszczę sobie prawa do bycia właśnie tą starowierską encyklopedią. Czy też właśnie wiem, że ta książka jest bardzo mocno subiektywna. I wiem, że historie osób, które się definiują, czy też właśnie autoidentyfikują jako starowierzy, starobrzędowcy w Polsce, bywały zgoła różne niż ta moja, w której ja rzeczywiście musiałam ten korzeń odkopać i się do niego tak naprawdę jakoś zbliżyć. Bo wiem, że ta duma w nich była zawsze. W związku z tym trzeba brać poprawkę, że to jest oczywiście bardzo indywidualna historia, indywidualna ścieżka, opowieść o tym, jak my z mamą ten korzeń odkopywałyśmy. Ale w tym momencie czuję przynależność, to jest taka dobrowolna przynależność. przynależność. Czuję się właśnie przyjaciółką tej wspólnoty. Czuję się w pewien sposób jakąś trochę osobą, która tak opowiada o nich i przybliża te tajemnice tej starowierskości, która zawsze tak troszeczkę onieśmielała.
A propos tej indywidualnej ścieżki, to dlaczego dopiero śmierć pani babci tytułowej Anisy spowodowała, że napisała pani tę książkę i opowiedziała tę historię?
Anisa w moich oczach, oprócz tego, że była przekochaną babcią, i ja miałam naprawdę wielkie szczęście, że byłam jej wnuczką, tak mówiąc zwyczajnie po ludzku, bo była bardzo charyzmatyczna, ciepła, otwarta, dynamiczna i zdecydowanie taką postacią, która w mojej wyobraźni rzeczywiście gra bardzo ważną rolę i takiej podświadomości. Ale oprócz tego jawiła mi się jako przedstawicielka tego starowierskiego pokolenia w Polsce, które było jeszcze bardzo spójne tożsamościowo. To znaczy jeszcze takie, które miało ten korzeń nie wyłącznie religijny, czyli nie można było ich charakteryzować wyłącznie jako grupę z mniejszością religijną, ale taką bardziej etnoreligijną. No bo to było jeszcze to pokolenie, które mówiło do siebie przede wszystkim w języku starowierskim. To było to pokolenie, które jeszcze pamiętało już zupełnie gdzieś tam zakurzone obyczaje, tradycje.
Było przede wszystkim na miejscu, czyli w gabowych grondach.
Tak, było bardzo spójne, było bardzo takie zakorzenione w tym miejscu i w takim sensie też poczucia właśnie takiej enklawy, bezpiecznej wyspy, którą oni tworzyli. Myślę, że to już nie było pokolenie wyobcowane w tym sensie, że zupełnie izolowane, no bo oni już wchodzili bardzo w kontakt ze światem zewnętrznym, ale mimo wszystko pamiętam ich jeszcze przede wszystkim właśnie jako taką modelową wspólnotę. I dlatego właśnie postanowiłam, w związku z tym, że ta pamięć odchodzi, że trzeba złapać te ostatnie kruchy, właśnie pozbierać trzępy tej pamięci i pokazać, jak to wyglądało już właśnie w tym momencie.